Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Szósta, Zaścianek.
O świcie zjawił się w Dobrzynie konny posłaniec. Biega od chaty do chaty, budzi jak na pańszczyznę. Wstają szlachta braty, napełniają się ciżbą za ścianku ulicę, słychać krzyk w karczmie, widać w plebanii świce. Biegą, jeden drugiego pyta, co to znaczy. Starzy składają radę, młódź konie kulbaczy, kobiety zatrzymują, chłopcy się szamocą, rwą się biec, bić się, ale nie wiedzą z kim, o co. Muszą, chcąc, nie chcąc, zostać. W mieszkaniu plebana trwa rada, długa, tłumna, strasznie zamieszana, aż nie mogąc zdań zgodzić, na koniec stanowi przedłożyć całą sprawę ojcu Maciejowi.
72 lat liczył Maciej, starzec dziarski, niskiego wzrostu, dawny konfederat barski. Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele jego damaskowaną krzywą karabelę, którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki i której żartem skromne dał imię Rózeczki. Z konfederata stał się stronnikiem królewskim i trzymał z Tyzenhausem pod skarbiem litewskim, lecz gdy król w Targowicy przyjął uczestnictwo, Maciej opuścił znowu królewskie stronnictwo. I stąd to, że przechodził partii tak wiele, nazywany był dawniej kurkiem na kościele, że jako kurek za wiatrem chorągiewkę zwracał. Przyczynę zmian tak częstych na próżno byś macał. Może Maciej zbyt wojnę lubił, zwyciężony w jednej stronie, znów bitwy szukał z drugiej strony. Może bystry polityk duch czasu zbadywał, i tam szedł, gdzie ojczyzny dobro upatrywał. Kto wie, to pewna, że go nigdy nie uwiodły ani chęć osobistej chwały, ni zysk podły. I że nigdy z moskiewską partią nie trzymał. Na sam widok Moskala pienił się i zżymał. By nie spotkać Moskala, po kraju za Boże siedział w domu jak niedźwiedź, gdy ssie łapę w Boże. Ostatni raz wojował, poszedłszy z Ogińskim do Wilna, gdzie służyli oba pod Jasińskim. I tam z Rózeczką cudów dokazał odwagi. Wiadomo, że sam jeden skoczył z wału w Pragi bronić pana Pocieja, który odbieżany na placu boju dostał 23 rany. Myślano długo w Litwie, że obu zabito. Wrócili oba, każdy pokłuty jak sito. Pan Pociej, zacny człowiek, chciał zaraz po wojnie obrońcę Dobrzyńskiego wynagrodzić hojnie. Dał mu folwark, 5 dymów w dożywocie i wyznaczył mu rocznie 1000 złotych w złocie. Lecz Dobrzyński odpisał, niech Pociej Macieja, a nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja. Odmówił więc folwarku i nie przyjął płacy. Sam, wróciwszy do domu, żył z własnej rąk pracy, sprawując ule dla pszczół, lekarstwa dla bydła, szląc na targ kuropatwy, które łowił w sidła i polując na zwierza. Było dość w Dobrzynie starych ludzi roztropnych, którzy po łacinie umieli i w palestrze ćwiczyli się z młodu. Było dość majętniejszych, a z całego rodu Maciek, prostak ubogi, był najwięcej czczony. Nie tylko jako rębacz Rózeczką wsławiony, lecz jako człek mądrego i pewnego zdania, znający dzieje kraju, rodziny, podania, zarówno świadom prawa, jak i gospodarstwa. Wiedział także sekreta strzelców i lekarstwa. Przyznawano mu nawet, czemu pleban przeczy, wiadomość nadzwyczajnych i nadludzkich rzeczy. To pewna, że powietrza zmiany zna dokładnie i częściej niż kalendarz gospodarski zgadnie, nie dziw wtedy, że czy to siejbę rozpoczynać, czy wiciny wyprawiać, czy zboże zażynać, czy procesować, czyli zawierać układy, nie działo się w Dobrzynie nic bez Maćka rady. Wpływu takiego starzec bynajmniej nie szukał. Owszem, chciał się go pozbyć. Klientów swych fukał i najczęściej wypychał milczkiem za drzwi domu. Rady rzadko udzielał i nie lada komu. Ledwie w niezmiernie ważnych sporach lub umowach pytany wyrzekł zdanie i w niewielu słowach. Myślano, że dzisiejszej podejmie się sprawy i stanie swą osobą na czele wyprawy, bo bijatykę lubił niezmiernie za młodu i był nieprzyjacielem moskiewskiego rodu. Właśnie staruszek chodził po samotnym dworze, nucąc piosenkę, kiedy ranne wstają zorze, rad, że się wypogadza, mgła nie szła do góry, jak się dziać zwykło, kiedy zbierają się chmury, ale coraz spadała. Wiatr rozwinął dłonie i mgłę muskał, wygładzał, rozścielał na błonie. Tymczasem słonko z góry tysiącem promieni tło przetyka, posrebrza, wyzłaca rumieni, jak para mistrzów w Słucku lity pas wyrabia. Dziewica siedząc w dole krośny ujedwabia i tło ręką wygładza. Tymczasem tkacz z góry zrzuca jej nitki srebra, złota i purpury, tworząc barwy i kwiaty. Tak dziś ziemię całą wiatr tumanami osnuł, a słońce dzierżgało. Maciej ogrzał się słońcem, zakończył pacierze i już się do swojego gospodarstwa bierze. Wyniósł traw, liścia, usiadł przed domem i świsnął. Na ten świst rój królików spod ziemi wytrysnął. Jako narcyzy nagle wykwitłe nad trawę bielą się długie schuchy. Pod nimi jaskrawe przyświecają się oczki, jak krwawe rubiny, gęsto wszyte w aksamit zielonej darniny. Już króliki na łapkach stają, każdy słucha, patrzy. Na koniec cała trzutka białopucha bierze do starca liśćmi kapusty znęcona. Do nóg mu na kolana skacze, na ramiona. On sam biały jak królik lubi ich gromadzić wkoło siebie i ręką ciepły ich puch gładzić, a drugą ręką z czapki proso w trawę miota dla wróblów. Spada z dachów krzykliwa hołota. Gdy się staruszek bawił widokiem biesiady, nagle króliki znikły z ziemi, a gromady wróblów na dach uciekły przed gośćmi nowymi, którzy szli do folwarku krokami prędkimi. Byli to z plebanii przez szlachtę gromadę posłowie wyprawieni do Maćka poradę. Z dala witając starca niskimi ukłony, rzekli: niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Na wieki wieków amen, starzec odpowiedział. A gdy się o ważności poselstwa dowiedział, prosi do chaty, weszli, zasiadają ławę. Pierwszy z posłów stał w środku i jął zdawać sprawy. Tymczasem szlachty coraz gęściej przybywało. Dobrzyńscy prawie wszyscy, sąsiadów niemało z okolicznych zaścianków, zbrojni i bezbronni w kałamaszkach i bryczkach i piesi i konni, stawią wozy, podjestki do Brzezinek wiążą, ciekawi skutku narad koło domu krążą, już izbę napełnili, kupią się do sieni, inni słuchają w okna głowami wciśnieni.
Udział wzięli Krzysztof Kumor i Zygmunt Sierakowski. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.